Dobrze, kochani, 11 rozdział, zaczynamy czytać 11 rozdział listu do Koryntian i przeczytam dzisiaj, czy na początek przeczytam wersety od 1 do 16, tak? Od 2 w zasadzie do 16, pierwszy werset żeśmy już czytali. Więc Paweł zwraca się do Koryntian i pisze takie słowa. Chwalę was zaś, że we wszystkim o mnie pamiętacie. I jak wam przekazałem, przekazu tego mocno się trzymacie. Chcę zaś, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mężczyzna, który modli się lub prorokuje z nakrytą głową, hańbi swoją głowę. I każda kobieta, która modli się lub prorokuje z nienakrytą głową, hańbi swoją głowę, bo jednym i tym samym jest z ogoloną. Bo jeśli kobieta nie nakrywa się, to niech się ostrzyże. A skoro brzydko kobiecie strzyć się lub golić, to niech się przykrywa. O ile mężczyzna nie powinien przykrywać sobie głowy, będąc obrazem i chwałą Boga, to żona jest chwałą męża. Gdyż nie mężczyzna jest z kobiety, lecz kobieta z mężczyzny. Również nie mężczyzna został stworzony ze względu na kobietę, ale kobieta ze względu na mężczyznę. Dlatego żona powinna mieć na głowie znak władzy ze względu na aniołów. Zresztą w Panu nie ma kobiety bez mężczyzny, ani mężczyzny bez kobiety. Bo jak kobieta jest z mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko z Boga. Sami w sobie osądźcie, czy kobiecie pasuje modlić się do Boga bez nakrycia, czyż sama natura nie poucza was, że mężczyźnie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to wstyd, a kobiecie, jeśli zapuszcza włosy, przynosi to chwałę. Gdyż włosy zostały jej dane za okrycie. A jeśli ktoś myśli być uparty, my takiego ustalenia nie mamy, ani zgromadzenia Boże. Że mamy taki wesoły fragment Pawła. I powiem wam szczerze, że kiedy wczoraj siedziałem i jakoś tak się przygotowywałem do tego kazania, to pomyślałem sobie, że no jest to fragment, który bardzo często jest nadużywany w naszych kościołach, w naszych środowiskach. I dlatego stwierdziłem, że jakbym chciał tak wszystko powiedzieć, tak, znaczy powiedzieć, czy rzeczywiście go przeanalizować dogłębnie, to dzisiaj siedzielibyśmy ładnych parę godzin tylko nad tymi kilkunastoma wersetami. Dlatego postanowiłem, że zrobimy dwa razy kazanie z tego samego fragmentu. Dzisiaj takie bardziej ogólne i zobaczycie dlaczego, a za tydzień, ponieważ jest 8 marca i Dzień Kobiet, a kluczowe słowo tutaj, jak słyszeliście, to mężczyzna, kobieta, kobieta, mężczyzna, cały czas to się powtarza, to będzie akurat takie kazanie tematyczne na 8 marca dobre. Więc stwierdziłem, że wszystko pasuje, to musi być jakby wola Pana Boga w tym wszystkim. Więc uprzedzam was, że właśnie będziemy, czy podejdziemy do tego tekstu dwukrotnie. Głównie dlatego, że jest to tekst dosyć, nie powiedziałbym, że trudny, ale właśnie nadużywany, czy zwyczajowo traktowany w pewien określony sposób. I być może niektórzy z was już się boją, co będzie dalej. Ale chciałbym właśnie zacząć, czy dzisiaj to dzisiejsze kazanie będzie swego rodzaju bardziej takim wstępem i rozszerzeniem. Dlaczego? Zaraz wam też chcę wytłumaczyć. Po pierwsze, chciałbym tak zacząć trochę z daleka i też jeszcze bardziej was może przestraszyć. Moim zdaniem czasami, czy w ogóle w naszym środowisku naszych kościołów takich ewangelicznych uczy się nas czytać Biblię w pewien określony sposób. Uczy się nas, że musimy ją czytać w pewien określony sposób i myślę, że nie jest to idealny sposób, nie jest to najlepszy sposób, nie jest ten sposób, którego jesteśmy uczeni, nie jest tym, który powinniśmy stosować. Dlatego, że często mówimy, że żeby traktować Biblię poważnie, to musimy czytać je w sposób dosłowny, musimy czytać ją, i tu znowu, dosłowny, zaraz powiem, co mam na myśli. Musimy czytać tak, jak jest napisane i rozumieć to, co nam przyjdzie do głowy, kiedy przeczytamy to, co to, co przeczytamy. Tak? Jakie są nasze związane z tym skojarzenia. Traktujemy trochę Biblię jako taką serię stwierdzeń, która jest, każdy werset czy wersety to są pewne stwierdzenia, z których każde takie stwierdzenie, jeżeli wyjmiemy je z Biblii, to coś nam ważnego mówi, jest prawdziwe i musi pasować do jakiegoś takiego logicznego systemu, który posiadamy, który najczęściej nazywamy naszą jakąś tam teologią. Tam są bardziej wysublimowani, wyedukowani ludzie, którzy mają swoją teologię, ale tak naprawdę każdy z nas ma swoją teologię, w takim sensie swój sposób postrzegania Pana Boga i swoje zrozumienie też Biblii. Tak? Więc kiedy czytamy te wersety, to wyciągamy je i w jakiś sposób układamy sobie takie pucle w głowie, żeby wszystko do wszystkiego pasowało. I oczywiście nie zawsze wszystko do wszystkiego pasuje, więc wtedy musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, dlaczego ten kawałek albo tamten kawałek nie pasuje do naszego takiego logicznego postrzegania tego, co Biblia mówi. I niestety nie jest to zbyt, jest to taki specyficzny sposób traktowania tekstu. Jest to specyficzny sposób traktowania tekstu, ponieważ nie robimy tak, kiedy czytamy kiedy czytamy jakikolwiek inny tekst. I kiedy czytamy gazetę, kiedy czytamy książki, to nie postępujemy w taki sposób nigdy. To nie jest naturalny sposób czytania tekstu, tak? Dlatego, że kiedy czytamy gazetę, to wiemy, że możemy tam, że generalnie jest mowa o faktach, ale też z pewnej perspektywy, kiedy czytamy poezję, to wiemy, że jest to coś przenośne, tak? Że coś jest jakimś autorskim opisem, artystycznym opisem rzeczywistości. Kiedy czytamy powieść, to w zależności jakiego rodzaju to jest powieść, też podchodzimy do niej, jeżeli to jest powieść, książka taka historyczna, to podchodzimy jako do faktów, jak powieść, to już to traktujemy, że może się coś takiego wydarzyło, a może nie, a najprawdopodobniej nie, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę, kiedy patrzymy w ogóle na to, jak się powinno czytać tekst, to powinniśmy stwierdzić, że wszelkie stwierdzenia jakiegokolwiek tekstu, czy sposób ich rozumienia, jest zależny od ich kontekstu. I musimy zrozumieć, czy musimy postarać się zrozumieć te teksty, posługując się logiką i strukturą formy literackiej, tak to naukowo zabrzmi. Może Asia jako polonistka się utożsami albo nie. I formy literackiej, którą ten tekst reprezentuje. Tak? Czyli kiedy czytamy poezję, to przede wszystkim my wiemy, że to jest poezja. I nie będziemy czytać poezji jak gazety. Tak, codziennej. Kiedy czytamy powieść, to jest powieść, powieść rządzi się swoimi prawami. Poezja rządzi się swoimi prawami. Gazeta rządzi się swoimi prawami. I my te prawa znamy i nie oczekujemy, tak jak mówię, żeby pewne rzeczy pasowały do naszego sposobu myślenia, tylko bierzemy je tak, jak jest. I po co to wszystko mówię? Dlatego, że kiedy czytamy listy Pawła, i też już kilkakrotnie wam mówiłem o tym, że listy są też swego rodzaju formą literacką. Też są swego rodzaju tekstem i rządzą się pewnymi prawami. Co więcej, jeszcze tak wracając do takiego ogólnego naszego sposobu czytania Biblii. My często czytamy Biblię, zadając do niej nasze pytania. My mamy jakieś pytanie w swojej głowie i czytamy Biblię, i coś nam nagle klika. Nasze pytanie nagle klika z czymś, jakimś zdaniem, słowem, frazą, która jest napisana w tej Biblii i mówimy, o, znalazłem odpowiedź na moje pytanie. Tak? I w taki sposób też zadajemy pytania tekstowi. Co ten tekst mówi o tym, co mnie interesuje? Tak? Nad czym ja się zastanawiam? Albo zastanawiamy się, co ten Paweł myślał o kobietach, demonach, nie wiem, różne mamy kategorie i czytając tekst próbujemy sobie stworzyć jakiś taki system, co ten Paweł myślał, co on uważał na ten temat, jaką on miał wiedzę na ten temat. Natomiast jakby właściwe podejście do tekstu, zwłaszcza takiego listu, ale nie tylko, generalnie jest takie, że musimy odkryć, jakie pytanie lub zagadnienie jest adresowane w tym tekście, a nie jakie ja mam w głowie. Czyli na jakie pytanie odpowiadał autor, a nie jakie pytanie ja chcę, żeby uzyskało odpowiedź. Tak? Bo autor pisał, jak już mówiliśmy, do kogoś, nie pisał do nas. Tak? Biblia czy te listy są pisane dla nas, ale nie do nas. Tak? I to już też kiedyś mówiłem. To nie jest list do zboru w Giżycku, który odpowiada na nasze tutaj problemy i pytania, które my mamy w Giżycku, tylko to jest list do zboru w Koryncie, który odpowiada na pytania, które i zagadnienia, które były w Koryncie. Ale jest dla nas. My jesteśmy jakby takimi ludźmi, którzy siedzą z boku, czytają czy słyszą to, co Paweł mówi do Koryntian. I teraz my możemy się z tego czegoś nauczyć. Tak? To oczywisty sposób. Ale musimy mieć świadomość, że to nie jest list skierowany do nas. To nie są odpowiedzi na moje dzisiejsze pytania. Tak? Człowieka wierzącego, chrześcijanina z XXI wieku, aczkolwiek możemy znaleźć odpowiedzi na nasze pytania, tylko nie możemy być naiwni, zakładając, że one są tam wyrażone wprost i że najłatwiej jest znaleźć tak, że jak jakieś słowo z mojego pytania pasuje ze słowem z danego zdania, no to znalazłem odpowiedź na moje pytanie. Tak? To jest podejście trochę niewłaściwe i naiwne. Niektórzy dzisiaj też porównują właśnie takie zrozumienie czy podejście do Biblii, czy to, że zmienia się w pewnym sensie i możecie się z tym zgodzić albo nie, ale w trakcie reformacji reformatorzy odkryli tekst Biblii w języku oryginalnym. Tak? Jak wiecie, do reformacji czytano Biblię głównie po łacinie. I tłumaczenie łacińskie miało mnóstwo różnych swoich błędów i interpretacji i Kościół rzymski, który dominował wtedy, bardzo wiele jego doktryn opierało się o właśnie błędy w tłumaczeniu czy interpretację pewną łacińskiego tłumaczenia Biblii. I reformatorzy nagle odkryli, że są jeszcze greckie teksty. Nie musimy czytać z łaciny, możemy... Są teksty greckie, są hebrajskie, tak? Możemy nauczyć się tych języków i odnaleźć te oryginalne, czy te oryginalniejsze przesłanie. I na tym polegała, czy stąd się w ogóle wzięła reformacja, że odkryto coś takiego. Dzisiaj niektórzy mówią, i znowu mówię, nie musicie się z tym zgodzić, że my żyjemy w wieku, w którym odkrywamy mnóstwo rzeczy na temat starożytności, na temat sposobu ich myślenia, uwarunkowań historycznych, sposobu życia, tak, od gdzieś mniej więcej XIX wieku, kiedy archeologia zaczęła się rozwijać i różne inne dziedziny z tym związane. My dzisiaj mamy olbrzymią wiedzę, której nie mieli na przykład reformatorzy, na temat tego, jak żyli ludzie w czasach Pawła, jak Korynt wyglądał, jakie tam były problemy. Odczytujemy ich inskrypcje, napisy na ścianach, odnajdujemy jakieś papirusy, odnajdujemy dzieła filozofów, tak, innych starożytnych autorów i gromadzimy olbrzymią wiedzę, nieporównywalną wiedzę na temat tego, jak wyglądał tamtejszy świat. I ta wiedza, jeżeli jesteśmy wierni temu, że chcemy wiedzieć, co Biblia mówi, musi być zastosowana do tego, co jest w Biblii napisane. Tak? I niektórzy nasi z naszych kręgów wierzących mówią, ja czytam tylko Biblię i więcej nic mnie nie interesuje, bo Biblia to jest natchniona Słowo Boże, ja więcej nic nie chcę wiedzieć, ja mam tylko tą księgę, ja ją będę czytał i to mi wystarczy. I okej, ja się zgadzam, na pewnym poziomie to wystarczy, ale jednocześnie jest to trochę naiwne podejście, bo powodujące to, że tak jak ci reformatorzy, ci ludzie przed reformacją odnosili się tylko do tekstu łacińskiego i popełniali różne błędy z tego wniosku, tak samo dzisiaj, jeżeli odcinamy się od tej całej wiedzy na temat, jak wyglądało życie codzienne tamtych ludzi, to no, patrzymy wtedy na tekst przez oczy człowieka z XXI wieku i jego zrozumienia różnych kwestii i jego spojrzenia na życie. Więc tyle jakby tytułem wstępu, tak? I teraz to pierwsze podejście do tego tekstu chciałbym właśnie rozpocząć od tego nawiązania właśnie do tych rzeczy, o których mówiłem. Więc po pierwsze, często ten tekst jest wyrywany z kontekstu i mówiony, że to jest tekst o relacji mężczyzn i kobiet. Albo to jest tekst o tym właśnie, jak kobiety powinny zachowywać się, czy w ogóle, czy powinny nakrywać głowy, czy nie powinny nakrywać głowy i jak, w jaki sposób są poddane mężczyznom albo żony mężom bardziej, to już tam jak to do tego podchodzi. Natomiast musimy sobie określić wyraźnie, że Paweł od tego 11 rozdziału do rozdziału 14 zajmuje się sprawami związanymi z nabożeństwem, tak? Z problemami związanymi z tym, jak wyglądało w Koryncie spotkanie Kościoła, takie spotkanie, jak my dzisiaj mamy. I mówi właśnie najpierw o tej sprawie nakrywania głów, później mówi o sposobie wieczerzy pańskiej, czy w jaki sposób Koryntianie tą wieczerzę sprawowali. Później mówi o tym, jak używali darów duchowych w trakcie spotkań i koryguje pewne kwestie związane właśnie z tym. Ciekawy jest właśnie taki drugi, czy przesłanie drugiego wersetu tego 11 rozdziału. Paweł tak dziwnie mówi: chwalę was zajrzę we wszystkim, o mnie pamiętacie i jak wam przekazałem, przekazu tego mocno się trzymacie. Niektórzy uważają, że Paweł dosyć ironicznie mówi do Koryntian, bo w oczywisty sposób od wersetu trzeciego nie chwali ich wcale, tak? Więc jakbym ja powiedział: słuchajcie, teraz was pochwalę, a potem powiedział: to źle robicie i to źle robicie i to źle robicie, no to raczej mało w tym jest pochwały. Więc niektórzy myślą, że Paweł w taki ironiczny sposób zwraca się do Koryntian, mówiąc: teraz to was pochwalę, tak? I zaczyna im mówić, co jest nie tak. Aczkolwiek niekoniecznie. Paweł, nie wiem jak tłumaczenie Biblii Warszawskiej, tutaj to tłumaczenie brata Piotra Zaręby, trochę tego nie oddaje. To słowo, które tu jest przekazane, przekaz, którego mocno się trzymacie. A jak mówi druga część wersetu? Pouczenie, którego się... Pouczeń. Dobrze. To Biblia Warszawska jest lepsza, ogłaszam, dlatego że to słowo jest w liczbie mnogiej. Pouczeń, tak? Pouczenia. I w zasadzie to nawet nie są... To słowo nie oznacza pouczenia pewnego... Można je przetłumaczyć jako tradycje, czy sposoby postępowania, tak? Więc Paweł mówi im, że chwalę was, że we wszystkim o mnie pamiętacie i jak wam przekazałem różne tradycje, to różnych tradycji się trzymacie w dobry sposób, tak? Czyli być może Paweł mówi o tym, że z różnych rzeczy, które u nich się dzieją, są te, które oni robią właściwie, ale kilka rzeczy jest do poprawienia, tak? I wtedy zaczyna wymieniać te kilka rzeczy właśnie, o których teraz będziemy mówili. Więc nie jest ironiczny, ale chwali ich, że starają się trzymać tych jego wytycznych, natomiast no, nie ze wszystkimi wytycznymi im dobrze idzie, tak? Nie zawsze im się to dobrze wydaje, czy udaje robić. Więc dobrze, teraz przejdźmy do takiego trochę właśnie historycznego, zanim będziemy za tydzień bardziej trzymać się mocno tekstu, to chciałbym wam powiedzieć trochę o takim właśnie kulturowo-historycznym kontekście tego fragmentu. Więc po pierwsze, to się może bardziej tyczy tekstu, ale często ten tekst jest postrzegany jako skierowany do kobiet. Tak, nie wiem. To kobiety mają nakrywać głowy. To jest taka główna informacja, która często jest z tego tekstu wyciągana i używana. Natomiast sam tekst mówi o dwóch problemach. Mówi o tym, że mężczyźni mają głów nie nakrywać, a kobiety mają głowy nakrywać. Ten tekst jest skierowany i do jednych, i do drugich, co często jest gdzieś tam pomijane, tak? No bo w naszej kulturze dzisiaj to nie jest problem. Mężczyźni tak szczególnie głów nie nakrywają. Zresztą kobiety dzisiaj też nie za bardzo nakrywają, jak widać, to tylko w niektórych zborach, które właśnie tego fragmentu się chcą trzymać w taki sposób bardzo dosłowny. Ale wiemy z wiedzy historycznej takiej, czy jak odnajdujemy posągi rzymskie, to wiemy, że czy odnajdujemy posągi, które, gdzie mężczyźni w takich właśnie kultowych, kontekście kultu, czyli składania ofiary, mają nakryte głowy, tak? Czyli generalnie w tym cesarstwie, w tym rzymskim świecie mężczyźni nie nakrywali głów togą, ale kiedy przychodzili do świątyni i ten człowiek, powiedzmy, świątyni, który prowadził obrzędy pewne, nakrywał głowę togą, tak? I to znaczyło, że on jest najważniejszą osobą w tym zgromadzeniu, która prowadzi obrzędy, tak? To pokazywało, kto jest główny. Tak jak dzisiaj w naszych kościołach, to ten, kto w garniturze pełnym, tak, to ten jest najważniejszy. To najprawdopodobniej to pastor, więc to on, ja jak w garniturze pełnym nie chodzę, dla zmylenia przeciwnika, ale generalnie tak jest, czy tak kiedyś było, tak, że jak wchodziło do zboru, to wiadomo, kto był pastor, bo był najbardziej zawsze taki pod wszystko, pod sznurek, pod krawatem, po zapinany i ten, to wiadomo było, kto był główny. Więc podobnie było w tych pogańskich obrzędach, tych właśnie świątyny, gdzie często właśnie ten imperator czy sam cesarz był przedstawiany na posągach, że kiedy składał ofiary bogom, miał nakrytą głowę. I to nam jakby pomaga zrozumieć tą łatwiejszą część tego tekstu, że co było problemem mężczyzn, dlaczego mężczyźni mieli nie nakrywać głowy, bo z kolei też wiemy, że z kolei w żydowskim kontekście to było normalne, tak, że Żydzi do modlitwy czy do czytania Tory nakrywali głowy, więc jakby jakoś Pan Bóg to cierpiał przez wiele, wiele lat i nic do tego nie miał, ale nagle później musielibyśmy stwierdzić, że nagle po przyjściu Pana Jezusa coś się Panu Bogu odmieniło i wszystko zrobił w przeciwną stronę. Natomiast widzimy tutaj, że problem nie jest taki w tym sensie teologiczny. Nie chodziło o to, czy wolno, czy Panu Bogu się podoba, że mężczyzna nagrywa głowę, czy się nie podoba, że nakrywa głowę. Natomiast najprawdopodobniej chodziło o to, że w tym zborze koryńskim ci mężczyźni rywalizowali o to, kto będzie główny na nabożeństwie. I nakrywali głowy po to, żeby pokazać, kto z nich jest najważniejszy, kto z nich jest pastorem, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Czy gdyby chodziło o to, że pastor, gdyby ludzie postrzegali to, że właśnie wszyscy są poubierani ładnie, to podejrzliwie bym patrzył dzisiaj na wszystkich ładnie ubranych, bo bym myślał, że chcą mój urząd tutaj mi odebrać, bo się ładnie ubrali na nabożeństwo. Tak? Więc to był problem związany bardziej z rywalizacją w zborze. Jak wiemy, Paweł od początku w tym liście do Koryntian nawiązuje do tego tematu, że w ich zborze jest rywalizacja, że oni się kłócą, że się nie mogą dogadać, że się dzielą, że się uważają tam jedni Pawłowi, drudzy Kefasowi, trzeci Chrystusowi i tak dalej, więc był to problem i najprawdopodobniej to nakrywanie głów przez mężczyzn było związane właśnie z kwestią autorytetu w zgromadzeniu, tak? Kto jest postrzegany jako najważniejszy. Dlatego Paweł mówi, zabraniam wam w ogóle nakrywać głowy, bo to nie o to chodzi. Kiedy ścigacie się o władzę, będziemy o tym mówić za tydzień, to hańbicie Chrystusa, tak? który otrzymał władzę przez pokorę. Tak? Więc jeżeli wy próbujecie swoją władzę podkreślić przez wywyższanie się, przez rywalizację, przez kłótliwość, o której Paweł mówi w 16 wersecie, to hańbicie Chrystusa, tak mówi do mężczyzn. Więc tak jak mówię, nie jest to kwestia teologiczna, a bardziej kwestia związana z tym, co się najprawdopodobniej działo wtedy. Więc jeżeli myślimy znowu z kolei o właśnie tym kontekście kulturowym, to właśnie musimy sobie powiedzieć, tak jak widać, że ta wiedza pomaga nam, znowu, niekoniecznie ktoś się musi z tym zgodzić, ktoś może powiedzieć, no to jest jakieś mistyczne takie, że Pan Bóg nie lubi mężczyzn nakrywających głowy i tak dalej. Okej, każdy może mieć swoje podejście. Natomiast jak widać, tutaj pewna podstawowa taka wiedza historyczna pomaga nam zrozumieć, co Paweł tak naprawdę chciał tym mężczyznom powiedzieć, tak? Więc jeżeli spojrzymy teraz na drugą stronę, na jakby kobiety, to musimy sobie też powiedzieć, że ten okres historyczny, pierwszy wiek, czasy Pawła, były takimi czasami też gwałtownych, byśmy dzisiaj powiedzieli, przemian społecznych. Aczkolwiek wtedy gwałtowne to mogły trochę inne znaczenie pewnie miały niż dzisiaj. Ale to społeczeństwo wczesnego imperium, tak? Jak wiecie, Rzym był republiką, później za czasów Cezara, bardziej Oktawiana, Augusta, czyli właśnie tuż około pierwszego wieku naszej ery stał się cesarstwem i byli cesarze. I to był okres przemian. Jedną z tych przemian, które działy się wtedy, czy miały miejsce wtedy takich przemian społecznych, był pewien proces emancypacji kobiet, która się dokonywała. Oczywiście ona dokonywała się bardziej w takich elitach społecznych. To nie mówimy teraz, że tak jak u nas, nie wiem, masowe jakieś ruchy coś się dzieją, ale w Rzymie, w rodzinie cesarza, wśród arystokracji wiemy, że był to okres, kiedy kobiety zaczęły się... czy uważać, że mają równe prawa jak mężczyźni, tak? Pod wieloma względami. Niestety głównie wzięły to te negatywne prawa, tak jak mężczyźni. Było to związane ze swego rodzaju antyczną rewolucją seksualną, taką nie jak w latach 60. znowu u nas, ale po prostu to życie, że tak powiem, prowadzenie się moralne, które w tradycyjnym rzymskim społeczeństwie było takie, że żona miała być w domu i być moralnie nieskazitelna, natomiast mąż w zasadzie mógł robić, co miał ochotę w tych kwestiach, to było jakby jego prawo, znaczy byli tacy, którzy mówili, że to jest źle, ale generalnie społecznie to było akceptowane. Natomiast właśnie w tym pierwszym wieku zaczął się taki proces, gdzie te kobiety, arystokratki nagle powiedziały, ale my też mamy prawo do prowadzenia się tak jakbyśmy chciały, tak? I zaczęło się różne życie pełne skandali społecznych i obyczajowych w Rzymie. I oczywiście również wtedy te elity rzymskie, wiecie, działały trochę tak jak dzisiaj celebryci. Czyli my dzisiaj patrzymy na celebrytów i co oni robią, to my powtarzamy, tak? Generalnie, znaczy mam nadzieję, że nie my, jak tu siedzimy, ale społeczeństwo jako całość generalnie przypatruje się temu, co robią celebryci, politycy, ludzie na świeczniku tak zwani, i potem jak on to zrobił, to znaczy, że i my możemy, tak? I mi się to jakby... oni nam pokazują, co jest dozwolone, tak? I modelują jakby nasze zachowania. I podobnie w tym antycznym świecie było właśnie z arystokracją. To byli celebryci tamtego czasu, bo nie było telewizji, był teatr, ale aktorzy nie byli tam, może takimi drobnymi celebrytami byli. Natomiast celebryci to była rodzina cesarza, arystokracja, i to, co oni robili, to oczywiście wszyscy na to patrzyli i w jakiś sposób mieli... no uczyli się z tego. I skąd wiemy, że to był taki okres przemian? Więc wiemy dlatego, że pierwszy właśnie cesarz, czyli Oktawian August, wydał nowe prawo, które wtedy zostało zapisane, i to było prawo, które on stworzył, takie prawo, które miało chronić moralność w cesarstwie, tak? I między innymi właśnie cudzołóstwo kobiet stało się kryminalnym przestępstwem. Czyli wcześniej było takim zwyczajowym, jak żona zdradziła, no to mąż tam miał prawo, zwyczajowe prawo, żeby coś z tym zrobić. Natomiast August, ponieważ te zdrady stały się powszechne, wydał prawo, że zrobił to przestępstwem kryminalnym, ściganym przez sądy, tak? Ale nie męskie cudzołóstwo, tylko gdy żona zdradzała męża. Co więcej, dodał też takie prawo, które mówiło, że mąż, który nie wniesie sprawy o to, że żona go zdradziła, to też będzie ukarany za to. Czyli zmuszał też mężów, żeby sprawy rozwiązywać, i karą było pozbawienie majątku, wygnanie. To były kary, które się z tymi rzeczami wiązały. Też rzeczywiście później to też tak funkcjonowało, tak? Czy Tyberiusz, jego następca, tam niektóre kobiety ze swojej rodziny skazywał na wygnanie za rozwiązłość właśnie, czy za złe prowadzenie się. Gdzieś tam były zsyłane na małe wysepki na Morzu Śródziemnym, gdzie miały tam sobie na tych wysepkach żyć i funkcjonować. Nie jako pustelniczki, broń Boże. Oczywiście tam miały wille i wszystko, ale miały być odizolowane od jakby społeczeństwa ze względu na właśnie zły wpływ, czy zgubny wpływ. Więc był to taki okres też historyczny, gdzie, tak jak mówię, te kwestie związane z kobietami były częścią powszechnego takiego społecznego fermentu, tak? Przyglądano się. Kobiety się wyzwalały też w takim sensie, wtedy też pojawiły się prawa, że właśnie jeżeli że kobiety niektóre prowadziły biznesy same, czy stawały się nawet głowami rodów, to były oczywiście wyjątki, ale zdarzały się z rzadka. I teraz, jeżeli znowu chodzi o takie miejsce kobiety w życiu publicznym, to polegało ono na tym, że w jednoznaczny sposób kobietom odmawiano udziału w życiu publicznym, tak? Czyli źle było widziane, jeżeli kobieta uczestniczyła w jakichś publicznych zgromadzeniach, w jakichś publicznych sprawach, to było postrzegane jako coś negatywnego. Kobiety czy ci filozofowie różni, którzy pisali o obyczajach, piętnowali to, że kobiety pchają się do publicznych spraw, tak? Więc było to źle postrzegane. I znowu mamy, ciekawe jest, że mamy różne posągi, tak, z tego okresu kobiet i w większości przypadków te kobiety na posągach nie noszą nakryć głowy. I w tej sferze takiej, oczywiście znowu, nakrycie głowy było też oznakiem bycia mężatką. I tutaj nawiązując do naszego tekstu, musimy stwierdzić, że ten tekst na 99% nie mówi o kobietach jako całości, ale mówi o mężatkach, tak? Więc ponieważ greckie słowo kobieta i żona to jest jedno i to samo słowo, w zasadzie w tamtych czasach niezamężna kobieta to było coś, to był ewenement, tak? Czy można było być jeszcze niezamężną panną, potem najczęściej się było żoną, a później można było być wdową. Natomiast opcji takiej, żeby ktoś był tak, no, singlem tak zwanym, to raczej przypuszczalnie jakieś wyjątki były, ale to raczej patrzono na to jako kompletny dziwactwo, tak? I nie było to dobrze widziane. Więc z tego względu słowo kobieta i żona w zasadzie mogło być, nie trzeba było drugiego słowa wymyślać, bo praktycznie każda kobieta była albo żoną, albo była panną jeszcze, albo już była wdową, tak? I trzeciej opcji nie było. Zresztą samo i to słowo greckie, które mówi o zawieranie małżeństwa, dosłownie znaczy zarzucanie welonu. Czyli sam akt zawierania małżeństwa polegał na nakryciu głowy właśnie tej swojej narzeczonej. I po tym odróżniano kobiety zamężne od tych młodych panien niezamężnych, że zamężne przy oficjalnych sytuacjach nakrywały głowy na znak tego, że są mężatkami. Ale tak jak mówię, no to było głównie w sytuacjach właśnie społecznych, znaczy jakichś takich publicznych spotkań, tudzież w kontekście religijnym. Czyli mamy z kolei posągi kobiet z kontekstu takiego właśnie pogańskich świątyń i tam widać, że kiedy sprawują, jako kobiety sprawują jakieś obrzędy, to też te posągi pokazują nakryte głowy, robią to z nakrytymi głowami. Kobieta, i tak jak wspomniałem, wynikające z tych kwestii mężatek, nasz tekst mówi nam o tym, że właśnie chodzi tutaj, czy w samym tym tekście też za tydzień będziemy mówić dokładniej, ale wynika z niego, że chodzi o kobiety, które w trakcie nabożeństwa chrześcijańskiego modliły się lub prorokowały, tak? Czyli nie chodzi, Paweł nie mówi tutaj o każdej kobiecie, która przekracza próg jakiegoś tam budynku, w którym Kościół się zbiera, tylko mówi, że kobieta, kiedy prorokuje albo się modli z nienakrytą głową, to jest problem, tak? Więc znowu, nie mówimy tu o jakimś powszechnym nakrywaniu czy nienakrywaniu, ale Paweł wyraźnie mówi, że chodzi o konkretne sytuacje, o konkretne role, które działy się na spotkaniu nabożeństwa. I oczywiście wiemy, zwłaszcza z dalszych rozdziałów, wiemy, że to miało polegać też na tym, że po kolei mieli prorokować albo po kolei się modlić. Czyli w jakimś tam momencie nabożeństwa najprawdopodobniej to wyglądało tak, że jedna osoba, która miała słowo czy proroctwa, czy chciała się pomodlić, czy coś takiego, wstawała, czy wychodziła na środek, tak jak my to robimy, tak? I wtedy stawała się na ten moment swego rodzaju przywódcą, tak, tego zgromadzenia, w takim sensie, że no, osobą, która w tym momencie, w trakcie tego swojego modlitwy czy prorokowania była widoczna. Tak? My też wychodzimy na środek, jakby ktoś wszedł z zewnątrz, to by popatrzył i pomyśl, co by pomyślał? Pomyślałby, że ta osoba na środku to jest ta najważniejsza tutaj, tak? W naszym zgromadzeniu, no bo stoi na środku i coś mówi. I podobnie było na tych zgromadzeniach kościelnych. Więc problem był, że czy ten problem był, jeśli chodzi o kobiety, że kiedy modliły się albo prorokowały, co pokazuje nam, że mogły modlić się i prorokować, co nie jest takie oczywiste nawet dzisiaj w niektórych kościołach niestety. Paweł w ogóle na to nie zwraca uwagi. On mówi, kiedy się modlą i prorokują, więc on zakłada, że jest to kwestia oczywista. Zwykła, normalna. Kobiety to robiły. I on nie ma z tym problemu. Niektórzy nasi teologowie czy pastorzy mają nawet z takimi rzeczami problem, gdzie Paweł z tym nie ma problemu. On w ogóle nie dyskutuje tego, czy kobieta powinna, czy nie powinna. Co prawda przejdziemy dalej w 14 rozdziale, ale to jak dojdziemy tam, to będziemy mówić o tym. Natomiast tutaj jest oczywiste, że to nie jest problemem nie jest to, że one prorokują się modlą. Problemem jest to, że robią to z nienakrytą głową. Więc teraz dlaczego? Czy znowu w tym kontekście historycznym, jeżeli mężczyzna siedział obok kobiety, czy w ogóle w takim kontekście, wiecie, kiedy mąż przebywał, czy oficjalnych sytuacjach mąż, kiedy był z żoną, to żona nakrywała głowę w tamtej, to było widać, że to jest jego żona. Natomiast jeżeli na jakiejś uczcie, czy publicznie gdzieś zobaczono mężczyznę z kobietą, która szła z nim, czy siedziała z nim z nienakrytą głową, to oczywiste założenie było, że siedzi, czy idzie z prostytutką, tak? Z heterą, tak? I mamy takie słowo hetera, to już u nas co innego oznacza, ale to jest słowo takiej luksusowej, starożytnej prostytutki ono oznaczało. I były spotkania i później były uczty i na tych ucztach te panie właśnie uczestniczyły i one nie nakrywały głów, bo one nie były mężatkami. I oczywistym z takim normalnym skojarzeniem dla nich wtedy było, że jeżeli siedział mężczyzna i obok niego była kobieta z nienakrytą głową, to że ta kobieta musi być, nie jest jego żoną. Tak? Po pierwsze nie jest jego żoną, a po drugie najprawdopodobniej jest panią swobodnych obyczajów, tak? Byśmy dzisiaj powiedzieli. Znamy takie prawo, z kolei Paweł tu mówi o tym właśnie, że kobieta, która nie ma tej nakrytej głowy, kiedy się modli lub prorokuje, jest jak ogolona. I to też odpowiada temu, co znajdujemy. Mamy taką inskrypcję z Cypru, która mówi o tym, że kobiety złapane na cudzołóstwie były właśnie strzyżone na króciutko i zostawały prostytutkami oficjalnie. To była kara jakby dla żony złapanej na cudzołóstwie, czy kobiety złapanej na cudzołóstwie. Strzyżono je i jakby dalej ich losem skazane były na to, że miały być dalej już no, w taki sposób funkcjonować i w taki sposób zarabiać na życie, tak? Więc jest to znowu coś, co się odnosi do tego tekstu. I teraz spójrzmy na to, to jest ciekawe. Jeżeli popatrzymy, to jest coś, na co nie zwracamy uwagi, ale co staje się bardzo znaczące, kiedy nad tym się zastanowić i też wpływa na nasze zrozumienie tego tekstu. I zacznę trochę z daleka. Przede wszystkim w pogańska religia była religią prywatną i indywidualną. Czyli jakbyście, no jak my byliśmy na Syberii i tam jest dużo takich prawdziwych pogan, nazwalibyśmy ich dzisiaj, to oni nie mają nabożeństw pogańskich, oni nie mają spotkań. Kult pogański polega na domowym składaniu ofiar jakimś tam bożkom, bóstwom, czy kogo tam oni czczą, jakichś indywidualnych swoich modlitwach i ewentualnie od wielkiego święta ludzie się gromadzą na spotkanie wspólne, tak? Tam nie ma czegoś takiego jak nabożeństwo pogańskie, gdzie ludzie co tydzień się gromadzą, spotykają i robią coś wspólnie właśnie, modlą się i tak dalej. Czegoś takiego nie ma. I w antycznym pogaństwie również to było tak, że to były rodzinne religie czy kulty, do świątyni złożyć ofiarę, tam każdy chodził w tym czasie, co mu pasowało. Natomiast było czasami jakieś większe święto i wtedy to było razem, tak? I co ciekawe, co z tego wynika też, że w ogóle W ogóle Kościół, to znowu jest coś, co do nas nie dociera, jeżeli nie znamy kontekstu. Kościół w Biblii jest nazwany eklezją, tak? Może niektórzy słyszeli, eklezja to jest zgromadzenie. Ciekawe jest, że eklezja w tym kontekście tamtego czasu to był termin polityczny. To było zgromadzenie, publiczne zgromadzenie, takie wiecie, no jak ta demokracja grecka, o której się uczymy w książkach historii, tak? Że gromadzili się obywatele i podejmowali polityczne decyzje. To była właśnie eklezja. To jest sens, główny sens, pierwszy sens tego słowa. Czyli eklezja nie było słowem, tak jak dzisiaj my mówimy kościół, to już wszyscy wiedzą, że chodzi o religię. Natomiast kiedy oni mówili, pierwsi chrześcijanie mówili, że nie wiem, idę do eklezji, to pierwsze skojarzenie sąsiada było, że chłop idzie na jakieś polityczne spotkanie, jakieś coś ciekawego tam się musi dziać, bo to nie było normalne, to nie kojarzyło się z kultem, z religią, z czymś takim, tak? Co z tego wynika? Ciekawe jest to, że w ogóle w Cesarstwie Rzymskim publiczne spotkania częściej niż raz na miesiąc były zabronione. Nie wolno było, czyli jeżeli istniały jakieś takie, istniały wtedy stowarzyszenia różne tam, czy cechowe, tak, jakichś tam wytwórców, czy polityczne, czy różne takie, oni mieli taką instytucję stowarzyszenia, one nie miały prawa spotykać się wspólnie częściej niż raz na miesiąc. Bo tamtejsza władza bała się takich spotkań. To tak jak i dzisiaj władza się generalnie boi, jak ktoś się gromadzi wbrew ich woli w nie wiadomo jakim celu, tak? To są sprawy podejrzane. W wielu krajach totalitarnych nie ma takiej możliwości, czy autorytarnych, żeby się po prostu zgromadzić. I tak samo Żydzi mieli wyjątek, ponieważ Żydzi byli znani i religia żydowska była znana i gromadzili się w synagogach co sobotę, to stanowili pewnego rodzaju, mieli taki wyjątek od tego prawa. Mieli prawo się spotykać co tydzień, bo wiedziano, że oni mają taki zwyczaj, tak, w synagodze się spotykać. I dopóki chrześcijanie byli postrzegani jako część tej wspólnoty żydowskiej, to też pewnie mogli się spotykać. Natomiast im bardziej Kościół, że tak powiem, oddalał się w jakimś tam sensie od tego, tym bardziej robił się podejrzany był czymś nienormalnym. Więc w całej tej sytuacji możemy sobie wyobrazić, że te nabożeństwa, pierwsze nabożeństwa, znaczy nabożeństwa też odbywały się w domach, tak? Prywatnych domach, wiemy, bogatszych ludzi. I te domy były otwarte dla ludzi z zewnątrz. Tak? Więc w ogóle tam były takie, taka instytucja jak patron i jego podopieczni. Każdy bogaty człowiek był takim mecenasem, patronem dla całej grupy swoich tam takich, no nie wyznawców, ale w sensie popleczników, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. I praktycznie co rano w tych bogatych domach rzymskich się było takie spotkanie, gdzie wychodził patron i zgromadzili się ci poplecznicy i oni go tam chwalili, mówili jaki on jest świetny, a on im tam rozdawał pieniądze, czy tam takie, tak dzisiaj to nam by się kojarzyło z takim mafijnym tym, siedzi taki patron, tak, i do niego podchodzą z różnymi sprawami i on tam im wydaje polecenia, temu da, tam tego skarci i tak dalej, i tak dalej. Więc coś takiego to mogło być. Ale to były otwarte spotkania, tak? I te domy były też tak zbudowane, że te westybule były otwarte często na ulicę, żeby było widać, no bo każdy patron chciał pokazać, ilu ma tych swoich, więc to było publiczne, tak? To chodziło o to, żeby się z tym pokazać. I te chrześcijańskie spotkania też były otwarte. Wiemy, bo nawet w liście do Koryntian Paweł mówi, że jak będziecie tam prorokować wszyscy naraz i ktoś wejdzie z zewnątrz, to pomyśli, że powariowaliście, tak już parafrazuję, tak? Więc to potwierdza to, że to nie były spotkania za zamkniętymi drzwiami, tak jak my tutaj, tylko to były, znaczy może drzwi też jakieś mieli, może były zamknięte, choć niekoniecznie, ale była wolność wchodzenia na te spotkania. Więc możemy sobie wyobrazić, że w pewnym sensie te chrześcijańskie spotkania były bardzo podejrzane. Tak? Czyli powiedzmy ludzie z zewnątrz wiedzieli, że gromadzi się jakaś grupa ludzi w jakimś celu. Nie jest to jakby normalne. Mówią tam, piją jakąś krew, tak? Po pierwsze to jedzą ciało i piją krew. To też już we wczesnej starożytności takie było później na chrześcijan, że to ci, co tam pewnie zabijają jakieś dzieci, bo krew piją. Mówią o jakiejś miłości. Mężczyźni i kobiety spotykają się razem w jednym jakimś pomieszczeniu. Rozmawiają o miłości, piją krew i tak dalej, i tak dalej. No, nawet dzisiaj można by stworzyć niezły artykuł na ten temat, co to tam się nie dzieje, tak, wśród tych ludzi. Więc na pewno byli, te zgromadzenia chrześcijańskie były, raz, że były podejrzane, ale również, wiecie, w tym kontekście historycznym wiemy, że te sprawy związane z religijnością nie były pozostawiane same sobie. Cesarze zwracali uwagę na to, co się dzieje. Tak? Na przykład wiemy, że w tamtym czasie zabroniono bachanaliów. To były bachanalia, czyli obrzędy związane z kultem Bachusa, boga wina i tak dalej. One też były mistyczne i tajne i cesarze na przykład zabronili tego kultu. Tak? Właśnie, bo był podejrzany, bo był nie wiadomo, co tam się działo i nikt nie miał dostępu, albo dostęp mieli tylko wtajemniczeni i tak dalej, i tak dalej. Tyberiusz ograniczył działalność druidów na przykład w tamtym czasie, czyli Klaudiusz, kolejny cesarz, zabronił w ogóle kultu i druidów, tak? Sprawił, że to było zabronione. Więc te wszystkie ruchy religijne, których było dużo, tak jak zawsze i dzisiaj i wtedy, one były pod kontrolą. One były, im się przypatrywano. To nie było tak, że chrześcijanie mogli, czy tam ktokolwiek mógł sobie coś wymyślić i właśnie jakieś spotkania organizować i nie wiem, coś tam sobie odprawiać, pewne rzeczy i nikt o tym nie wiedział i nikt nie wnikał, bo po co? Nie? To nie było tak. Pewnym rzeczom się przyglądano. I teraz, podsumowując to wszystko, musimy stwierdzić, że to, co najprawdopodobniej, to, co jest problemem Pawła w tym fragmencie, czyli, tak jak mówiłem, nie możemy zadawać naszych pytań do tego tekstu, tylko musimy odkryć, co Paweł, na jakie zagadnienia mówi Paweł. I Paweł w tym fragmencie nie wykłada swojej filozofii na temat roli kobiety i mężczyzny, jakby w ogóle w życiu, tylko rozwiązuje poważny problem Kościoła. Poważnym problemem Kościoła było to, jak wyglądały ich spotkania dla ludzi, którzy mogli wejść z zewnątrz, a nawet przyjść w celu właśnie takiego, wiecie, rozpoznania, czy ci ludzie są kryminalistami, czy oni naruszają porządek, czy oni są poddani władzy, czy oni właśnie są, jak to się mówi, jakimiś dysydentami, którzy chcą zniszczyć system, tak? Którzy robią jakieś rzeczy zabronione i niedozwolone wtedy. Więc ciekawy w tym kontekście, też o tym więcej będziemy mówić, ale jedno z takich zrozumień na przykład w tym tekście jest to, że kiedy Paweł mówi, że niech kobieta nagrywa głowę ze względu na aniołów, to słowo aniołowie tak naprawdę, czy to słowo może być, jest również tłumaczone jako posłańcy. Tak? Myślę, że wiecie, że anioł to jest posłaniec, a nie tylko anioł w sensie duchowego jakiegoś bytu. I jednym ze sposobów zrozumienia tego fragmentu jest to, że Paweł mówi, niech kobiety nakrywają głowy ze względu na urzędników, którzy będą przychodzić i sprawdzać, co się dzieje w tej wspólnocie. Tych posłańców, takich właśnie ludzi z zewnątrz, którzy przyjdą, żeby zobaczyć, czy to jakaś Sodoma i Gomora, czy to jest coś, co jest bezpieczne i w zasadzie może jakby powinno się temu pozwolić tam kontynuować, tak? Więc to jest jedno ze sposobów zrozumienia, że tam byli ludzie i wiemy też, ciekawe to jest, znowu był taki urząd w ogóle w tamtym czasie. Wiemy, że na przykład wsparcie był. Mamy takie inskrypcje, tak zwanych gunaikonomos. To byli specjalni urzędnicy, których zadaniem było w trakcie obchodów procesji ku czci Demeter, jednej tam z tych, było sprawdzanie sposobu ubierania się kobiet. I oni byli specjalnie wyznaczeni do tego celu. Oni mieli chodzić tam na te kultowe właśnie spotkania i wyłapywać te, które się nie ubrały tak, jak które zakłócały jakby porządek czy obyczajność przez to, że nie ubierały się tak jak powinny. Więc była wręcz taka instytucja, tacy urzędnicy funkcjonowali, którzy zajmowali się tymi rzeczami. Więc jednym z takich właśnie sposobów zrozumienia tego fragmentu, czy tej frazy ze względu na aniołów jest to, że Paweł mówi o ludziach, o posłannikach, o ludziach, którzy przychodzą po to, żeby zobaczyć, jak Kościół funkcjonuje. Bo jak możecie sobie wyobrazić, miejsce, w którym kobiety robiły, co chciały, wyglądały jak prostytutki, mężczyźni nie zwracali na to uwagi i tak dalej, było bardzo niewłaściwym miejscem, tak? Zasługiwałoby na zamknięcie, można by tak powiedzieć, tak? Z perspektywy tamtejszych władz. Więc to, czym Paweł się zajmuje tutaj, przede wszystkim, to jest rozwiązanie tego problemu, żeby Kościół wyglądał przyzwoicie, bo tak byśmy dzisiaj powiedzieli, żeby Kościół, czy w Kościele, zachowanie w Kościele, funkcjonowanie w Kościele było przyzwoite. I to jest jakby taka główna myśl, myślę, czy główne zagadnienie, z którym Paweł tutaj pracuje, a niekoniecznie jego systematyczny wykład na temat relacji między mężczyzną i kobietą, jak one powinny wyglądać. Chociaż coś z tego też wynika i do tego dojdziemy. Widzicie, na takim nawet rozmawianiu o ogólnych rzeczach mi zeszło więcej niż trzeba.